To jest przegląd wydarzeń tygodnia w relacjach reporterów Radia Łódź. Dokładnie rok po rozpoczęciu procesu Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia wydał wyrok w sprawie tragedii na obozie harcerskim w Suszku w województwie pomorskim. W sierpniu 4 lata temu podczas szalejącej nawałnicy walące się drzewa zabiły dwie harcerki i raniły 38 innych osób. Prokuratura zarzucała kadrze obozu zlekceważenie ostrzeżeń i nieprzygotowanie ewakuacji, a urzędnikowi z Chojnic, że nie poinformował służb o nadchodzącej burzy. Decyzję sądu relacjonowała Magdalena Dąbek.
Sędzia Anna Starczewska uniewinniła komendanta Mateusza J. i jego zastępcę Włodzimierza D. od zarzucanych im czynów. Byłego urzędnika starostwa powiatowego w Chojnicy Andrzeja N. uznała za winnego nie przekazania dalej informacji o zagrożeniu burzowym, ale warunkowo umorzyła postępowanie na rok tytułem próby. Andrzej N. ma też zapłacić 1000 zł na rzecz funduszu pokrzywdzonych przestępstwem. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślała, że kadra zgłosiła obóz odpowiednim służbom i miała właściwe zezwolenia. Ale sytuacja w Suszku była absolutnie wyjątkowa, bo w ciągu 10 minut nawałnica zmiotła z powierzchni ziemi las.
Jedna z przesłuchiwanych dziewczynek patrzy w niebo i mówi sądowi, że w świetle błyskawic nie zobaczyła już żadnych drzew, bo drzew nie było. A przecież znajdowała się w lesie. Była ściana deszczu, nie widziała absolutnie nic, co jest przed nią, co jest za nią. Na pytanie, czy pomogłoby może oznaczenie, tak jak się oznacza lotniska, światłami pulsacyjnymi, jakimikolwiek, tą drogę ewakuacyjną, tą, która miała prowadzić do młodnika. Nie, nic by to nie dało. Tam nie było już tej drogi.
4 lata temu nie było systemu powiadamiania o spodziewanych burzach poprzez SMS-y. Wątpliwości mieli wówczas sami meteorolodzy, więc trudno oczekiwać, by kadra obozu przewidziała nawałnicę, jakiej nie było w Polsce od 30 lat.
Te komunikaty, one rzeczywiście się pojawiły, ale nawet ostrzeżenie, które mógł zobaczyć komendant, nie było potwierdzone 2 godziny przed nawałnicą.
Obrońcy kadry podkreślali sprawiedliwość wyroku, mówił obrońca komendanta obozu, radca prawny Karol Siergiej.
Tak naprawdę to winny tutaj jest system. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zbliża się burza, dostajemy SMS-a. Nie da się tej tragedii ocenić z punktu widzenia dzisiejszego standardu. Wtedy było tak, a nie inaczej.
Jest to jedyny sprawiedliwy wyrok, który mógł zapaść. Rozumiemy, że to była tragedia i tak na to patrzymy. Ja też jako rodzic dążyłbym do tego, żeby wyjaśnić wszystko tak jak rodzice tych dwóch dziewczynek, które niestety zginęły. Natomiast nie można na to patrzeć w kategoriach przestępstwa.
Dodawał obrońca zastępcy komendanta obozu, radca prawny Aleksander Skrzypiński. Rzecznik prasowy prokuratury Paweł Wnuk podkreśla jednak, że oskarżyciel będzie wnosił w tej sprawie apelację.
Prokuratura z zapadłym wyrokiem absolutnie się nie zgadza. Kształt apelacji zostanie określony po zapoznaniu się z uzasadnieniem od tego wyroku, ale z pewnością będzie się on również opierał na uchybieniach proceduralnych sądu, który nie przysłuchał na rozprawie blisko 350 świadków wnioskowanych w akcie oskarżenia przez prokuratora.
Niezależnie od dalszych losów tej sprawy, jak mówiła sędzia, zapewne kadra obozu do końca życia nie będzie miała spokoju sumienia, rozpamiętując, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby zapobiec śmierci powierzonych jej pod opiekę 2 nastoletnich harcerek. Piłkarze ŁKS-u w miniony weekend zaprzepaścili szansę na grę w Ekstraklasie i muszą zmienić plany na przyszłość. Po przegranej z Górnikiem Łęczna w drużynie od razu nastąpiła też zmiana trenera. Teraz poprowadzi ją zadomowiony w polskiej lidze Hiszpan Kibu Wikunia, relacjonował nasz reporter Piotr Andrzejczak.
Nadzieje były duże, dlatego rozczarowania nie kryli tuż po meczu kibice, którzy wychodzili ze stadionu imienia Władysława Króla.
Wszystko miało się tutaj złożyć, mecz u nas, kibice. No i nie wyszło, no tylko piłkarze zawiedli.
Na pewno czuję rozżalenie, bo ŁKS przeważał, no ale niestety potoczyło się tak, jak się potoczyło.
Nie tylko kibice są rozczarowani postawą piłkarzy ŁKS-u, ale także prezes klubu Tomasz Salski.
Niestety bez happy endu i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Trudne dlatego, że dużo zmian na ławce trenerskiej, bo nie przypominam sobie, żeby w jednym sezonie 3 trenerów prowadziło klub. To muszę wziąć na klatę. Bo wydaje mi się, że to był jeden z tych czynników, które zaważyły. Wydaje mi się, że ogólnie jesteśmy teraz przed takimi nawet nie tyle decyzjami z naszej strony, co trochę takim oczekiwaniem, które może wymusić na nas zmiany kadrowe. Oczekiwaniem, bo wydaje mi się, że mamy kilku piłkarzy, którymi przynajmniej takie były sygnały, że jest zainteresowanie klubów ekstraklasy. Powiem więcej, my już mamy podpisane umowy z zawodnikami i będziemy ich mam nadzieję, w najbliższym czasie prezentować.
Profesor Robert Kozielski, były piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, który będzie przewodniczącym Rady Nadzorczej UKS-u, jest mimo wszystko optymistą przed nadchodzącymi rozgrywkami.
Tych kilkanaście miesięcy temu, kiedy awansowaliśmy pierwszy raz do Ekstraklasy, UKS nie był do końca jeszcze przygotowany sportowo i w jakimś sensie organizacyjnie. Dzisiaj ten UKS już jest gotowy na to, żeby skutecznie walczyć w Ekstraklasie. Ale mam nadzieję, że optymizm, który wlał trener Pogorzała i marzenia prezesa Salskiego sprawią, że już od jutra zaczniemy pracować nad sukcesem za rok.
A do tych ewentualnych sukcesów ma piłkarzy z Alei Unii poprowadzić nowy szkoleniowiec, Hiszpan Kibu Wikunia.
Niestety dzisiaj nie ma takiej radości, ale będziemy walczyć, pracować i trenować. Mamy nadzieję, że następny rok, za rok UKS będzie drużyna Ekstraklasa. Mieliśmy spotkanie z prezesem i z dyrektorem sportowym. Podoba mi się ta filozofia gry, styl, baza treningowa, akademia. Jestem bardzo zadowolony być tutaj jak trener.
UKS rozpocznie przygotowania do nowego, wciąż jednak pierwszoligowego sezonu 29 czerwca.
Piłkarze zakończyli rozgrywki w pierwszej lidze i wszystkie kluby z naszego regionu są rozczarowane. GKS Bełchatów spadł bowiem do drugiej ligi, a Widzew nie awansował do barażowej szóstki. Dlatego także w łódzkim Widzewie nastąpiły ważne zmiany. Właściciel klubu Tomasz Stamirowski wybrał też nowego prezesa, którym został Mateusz Druszcz. W zarządzie pozostanie Michał Rydz, a dyrektorem sportowym został Łukasz Stupka. Jak relacjonował Mateusz Warianka, to ma oznaczać nowy etap w historii klubu.
Sezon w pierwszej lidze rozpocznie się za blisko miesiąc i czasu nie zostało dużo, ale nowy prezes Mateusz Druszcz zapewnia, że trwają prace przede wszystkim nad zakontraktowaniem nowych piłkarzy.
Robimy wszystko, żeby ci zawodnicy byli jak najszybciej, ale jak najszybciej nie znaczy, że będziemy podejmować głupie decyzje, także pod względem finansowym, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dobrze by było, żeby ten komfort pracy trener miał Widzew jak najlepszy. Trener Niedźwiedź ma swoje rekomendacje, ale proszę pamiętać, że jest dyrektor sportowy, jest dyrektor skautingu. Jest to zadanie jakby przede wszystkim pionu sportowego, ale cieszę się, że niektóre nazwiska się pokrywają.
Druszcz zapewnia także, że w Widzewie powstanie pięcioletni plan odbudowy klubu.
Oczywiście ktoś może powiedzieć, że prezesie w polskiej piłce nożnej mówić o planie długofalowym i tak dalej, to jest trochę śmieszne. Nie, wydaje mi się, że to, co my sobie zakładamy w chwili obecnej, to jest okres oczywiście 5 lat, tak żeby przygotować klub do ewentualnego awansu w jakimś tam okresie czasu, żeby sytuacja nie była taka, że Widzew awansuje, tak, a okazuje się, że robimy wszystko na kredyt i nie ma możliwości potem spłaty tego wszystkiego. Przecież Widzew już raz robił na kredyt i potem musiał jeździć do tego Strykowa, tak więc chcielibyśmy tego uniknąć.
Właściciel Widzewa, Tomasz Stamirowski, zapewnia z kolei, że klubem będzie zarządzał rozsądnie i nie popełni błędów poprzedników.
Widzew uważam, że jest klubem tak naprawdę ze świetną diagnozą, świetnymi rzeczami, które trzeba zrobić, ale tak naprawdę z bardzo słabym wdrażaniem. Znalezienie też prezesa, który funkcjonował, wie co to jest piłka, pozwala pewne rzeczy przyspieszać.
W składzie zarządu pozostał Michał Rydz, który również z optymizmem patrzy w przyszłość.
Zaczyna się naprawdę nowa, ciekawa droga w najnowszej historii Widzewa.
Za sprawy sportowe będzie odpowiadał nowy dyrektor Łukasz Stupka, a przypomnę, że trenerem Widzewa będzie Janusz Niedźwiedź, były szkoleniowiec m.in. Górnika Polkowice czy Stali Rzeszów.
Co do zmian kadrowych, wiadomo już, że z Widzewa odejdą podstawowi piłkarze minionego sezonu. Bartłomiej Poczobut, Łukasz Kosakiewicz i Mateusz Możdżeń. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły nowy system poboru opłat drogowych e-toll na płatnych drogach. Warto wiedzieć, że takich opłat można dokonywać przez telefon, po ściągnięciu aplikacji. Omówili o tym w Strykowie, m.in. minister finansów Tadeusz Kościński i szefowa administracji skarbowej Magdalena Rzeczkowska, relacjonował nasz reporter Piotr Krzysztofiak.
Tadeusz Kościński dodał, że nowy system usprawni ruch.
System obecny, jaki mamy, ten system Vietol, dla wygody naszych klientów będzie dostępny do końca września tego roku, więc równolegle. Zachęcamy naszych klientów, żeby w dowolnym czasie dla siebie przerzucić się z systemu Vietol do systemu Etol. Zachęcamy, żeby nie czekać do ostatniego dnia, żeby się przyzwyczaić do tego systemu. Spotykamy się tutaj w Strychowie nieprzypadkowo, bo dla systemów Vietol, jak również teraz dla Etol, rezerwujemy te prawe skrajne prace. kibicy, można używać ten prawy pas i system już automatycznie otworzy bramkę i będzie można jechać bez zatrzymania się.
Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej minister Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że do końca roku całkowicie znikną bramki z zarządzanych przez państwo drogach płatnych.
Niestety tylko państwowe, te rządowe autostrady. Koncesjonariusze mają taką możliwość, żeby wystąpić z wnioskiem do Krajowej Administracji Skarbowej o to, żeby też przejść na nowy system, na system ETOL, no i zaczniemy rozmowy.
Przy okazji startu systemu ETOL zakupiono ponad 100 specjalistycznych samochodów, które będą używane do kontroli. Jak mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch, dzięki pojazdom będzie można sprawdzić, czy dany kierowca jest w systemie i dokonał opłaty.
Te samochody są wyposażone w sprzęt teleinformatyczny, w szczególności w kamery z systemem OCR, który rozpoznaje tablice rejestracyjne. Te kamery są zintegrowane z samochodem i te pojazdy na drodze będą weryfikować, czy pojazd, który się porusza, czy z przodu, czy z tyłu jest pojazdem, który my widzimy w systemie, jest zarejestrowany, ma uiszczoną opłatę i w szczególności, czy przekazuje koordynaty geolokalizacyjne do systemu centralnego.
Jeśli okaże się, że kierowca nie jest w systemie lub nie pobrano od niego opłaty, za przejazd autostradą zostanie ukarany mandatem. Nowy sposób poboru opłat drogowych zastąpi system Viatol, który wygaśnie 30 września.
W granicach naszego województwa system ETOL został uruchomiony na autostradzie od Strykowa do Konina. Aby skorzystać z automatycznego poboru opłat, trzeba się zarejestrować na internetowej stronie systemu z wykorzystaniem internetowego konta klienta. A za chwilę kolejne wydarzenia.